Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 10 kwietnia to co roku ważna data dla obozu patriotycznego. W tym roku 14. rocznica katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej, gdzie zginął świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wraz z żoną, a także 94 osoby, które udały się, aby oddać hołd pomordowanym polskim oficerom w Katyniu, w Charkowie, Miednoje, na te obchody zbrodni katyńskiej, udali się w delegacji państwowej. Niestety nie dotarli tam z powodu, no właśnie, nie do końca do dziś wyjaśnionych okolicznościach tragedii, do której doszło nad ranem 10 kwietnia 2010 roku. Pamiętamy o tych postaciach, zachowujemy je we wdzięcznej pamięci, a także polecamy ich duszę Panu Bogu. A dziś moim i Państwa gościem w audycji Głos z Krakowa jest pan Radosław Brzuska, znany słuchaczom Radia Maryja, dotychczas członek zarządu powiatu świdnickiego, radny powiatu świdnickiego, a w wyniku kilka dni temu wyborów samorządowych uzyskał mandat do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże i gratulacje.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Jak pan ocenia te wybory samorządowe, a przynajmniej ich pierwszą turę, no te powiedzmy najistotniejszą, ponieważ były to wybory i do sejmików, i do rad powiatów, i do rad gmin, rad miast, no a także pierwsza i często ostatnia tura wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jak to wygląda w pana ocenie w wymiarze ogólnopolskim?
Wyniki wyborów do sejmików, ale także do powiatów pokazują ponowną mobilizację elektoratu patriotycznego. To, co było pewnym mankamentem ostatnich wyborów parlamentarnych, nominalnie zwycięskich dla prawicy, ale niestety przegranych w wymiarze oddania władzy, było też efektem, jednym z motywów tej zmiany, było pewne zniechęcenie, pewne odejście elektoratu patriotycznego od takiego zdeterminowanego popierania stronnictw, no przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy, co się wyraziło przede wszystkim wyraźnie mniejszą frekwencją właśnie w tych regionach, gdzie prawica dominuje. W Małopolsce, na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu. Te wyniki wyborcze, również właśnie dane dotyczące frekwencji, pokazują mobilizację. No i teraz interpretując jakby tę pierwszą daną, trzeba powiedzieć, że udało się politykom Zjednoczonej Prawicy zwłaszcza, ale również Konfederacji, poprzez uczciwe rozliczenie błędów również i przyznanie się do nich, co w polityce, jak wiadomo, rzadko miewa miejsce, błędów przede wszystkim w wymiarze polityki rolnej, to doprowadziło do tego, że ten elektorat w dużej mierze związany z polską wsią również ponownie obdarzył bardzo dużym w wielu regionach mandatem zaufania polityków prawicy.
Podkreślił pan też dobry wynik Konfederacji. Znajduje tutaj takie echo słów, które usłyszeliśmy w przestrzeni publicznej byłego ministra, pana profesora Przemysława Czarnka, że w województwie lubelskim będzie się chciał także otworzyć na te środowiska polityczne Konfederacji, mimo że w Sejmiku Województwa Lubelskiego Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną, i to taką spokojną, samodzielną większość.
Będziemy kontynuowali dobre doświadczenie współpracy, która już miała miejsce, co prawda w bardzo skromnej formie obecności przedstawiciela Konfederacji, pana Bartłomieja Pejo, obecnie posła Konfederacji, w zarządzie powiatu świdnickiego, gdzie wraz z innymi środowiskami prawicowymi, w tym Prawem i Sprawiedliwością, te rządy były sprawowane przez szereg lat wspólnie. Słyszymy też ze strony prominentnych przedstawicieli Konfederacji taką gotowość do zawierania sojuszy politycznych tam, gdzie lokalnie będzie to pożądane, akceptowane w tych środowiskach. Te środowiska są tutaj bardzo blisko siebie, bo to ta sama troska o polską suwerenność, ta sama troska o te lokalne sprawy, które często szczęśliwie są ponad tą wojną polsko-polską. One po prostu łączą nas, bo spotykamy się na tych samych ulicach, odprowadzamy dzieci do tych samych szkół i wiele tych sporów tak bardzo wyolbrzymionych w wymiarze ogólnopolskim tutaj roli nie gra, a przypomnijmy, że Konfederacja i PiS to rzeczywiście pewien zbiór wartości, co do których też sporu przecież nie ma.
Do tej beczki miodu trzeba jednak dodać łyżkę dziegciu, to znaczy jakkolwiek wyniki wyborów do sejmików województw zakończyły się sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, bo te sondaże, te prognozy przedwyborcze pokazywały nawet niektóre z nich, że to Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska zajmie pierwszą lokatę i co najwyżej prognozowano, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość samodzielną w jednym sejmiku, sejmiku województwa podkarpackiego. Jest lepiej, natomiast tą łyżką dziegciu jest to, że jednak duże miasta, szczególnie miasta wojewódzkie, są już nawet nie tyle w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, prawica jest w tych miastach, ale te miasta po prostu pozostają poza zasięgiem prawicy. Myślę tutaj również o Krakowie, gdzie do drugiej tury dostał się obecny poseł Platformy Obywatelskiej i były poseł Platformy Obywatelskiej.
To rzeczywiście rzecz, która jest do odrobienia dla prawicy. No, nie ma wątpliwości, że nie da się w jakiś prosty sposób uzasadnić aż takiej skali niedostępności politycznej właśnie do tych stanowisk prezydentów większych miast. Mieliśmy przykład w Lublinie bardzo zdeterminowanej kampanii wyborczej pana doktora Roberta Derewendy, a jednak ta determinacja nie wystarczyła, pewne przyzwyczajenie wyborców, zapewne też ciasne lokalne układy, wzajemne trzymanie się nawzajem różnych środowisk prowadzi do tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z trwałymi rządami polityków, którzy, tak jest w przypadku Lublina, starają się nie mieć barw ideowych i czynić ukłony również w stronę elektoratu katolickiego, ale jednak w skali ogólnopolskiej oni się identyfikują ze strukturami bardzo często Platformy Obywatelskiej. No i tutaj prawica musi znaleźć zupełnie nowy sposób dotarcia do tego elektoratu wielkomiejskiego.
A może szkoda czasu i atłasu? Może zadaniem prawicy powinno być skupianie się na tak zwanej prowincji, na małych miasteczkach i wsiach, odpuszczając energię i czas na zajmowanie się miastami, które gremialnie wybierają polityków liberałów i lewicowców. No tutaj przykładem takim najbardziej znamiennym jest Warszawa, gdzie urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski uzyskuje wynik 60% poparcia. Ale dodajmy do tego jeszcze wynik kandydatki lewicy, nie najgorszy, innych kandydatów. No, czy jest w ogóle sens walczyć o takie miasta?
Na pamięć ciśnie mi się cytat z Romana Dmowskiego. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego wyprzeć się nie mogę. Mogę być dumny z tego, co jest w Polsce wielkie, ale muszę przyjąć upokorzenie z tego powodu, co jest w Polsce marne. Naszym celem ponadpolitycznym, metapolitycznym powinno być też jednak odbudowanie tej wspólnoty narodowej. To jest cel bardzo odległy, zdaję sobie z tego sprawę, ale na pewno nie przejdzie mi przez usta przytaknięcie, że możemy zrezygnować z jakiejś części Polski, czyli właśnie z tych wielkomiejskich naszych społeczności. To jest rzecz do odrobienia w dłuższej perspektywie. Natomiast rzeczywiście koncentracja na tak zwanej prowincji, na tych małych miasteczkach, na środowiskach wiejskich jest o tyle istotna, że tam pielęgnowany jest ten kapitał kulturowy, który jest niezwykle cenny dla naszego trwania w sytuacji, gdy wokół są olbrzymie zagrożenia. Dlatego też hasło, które mobilizowało chociażby tutaj województwo lubelskie, bezpieczna przyszłość regionu, ono rzeczywiście trafiło do wyborców tego regionu i myślę, że tych pozostałych regionów, gdzie prawica odniosła sukces. Bezpieczeństwo w odniesieniu do kwestii suwerenności Polski. Słyszymy te zapowiedzi dotyczące zmian traktatów i budowania superpaństwa europejskiego, ale też odczuwamy na własnej skórze szaleństwa ideologiczne płynące z Brukseli, związane z Zielonym Ładem, te, które uderzają w polskie rolnictwo, ale również te, które mają uderzyć w dom i samochód każdego z nas, bo w roku 35, przypomnijmy, mamy całkowicie odejść od samochodów spalinowych, a w roku 40 nie wolno nam będzie ogrzewać swoich domów tak, jak jest ogrzewana większość polskich domów poprzez zastosowanie gazu czy węgla. To nie są rzeczy do zaakceptowania. Tutaj trzeba rzeczywiście olbrzymiej mobilizacji tych, którzy to już rozumieją, aby oni dotarli do pozostałych. No i oczywiście bezpieczeństwo tutaj na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu to także bezpieczeństwo w tym najbardziej podstawowym wymiarze, a więc bezpieczeństwo militarne. Ta tocząca się wojna każe każdego dnia zastanawiać i upominać u wszystkich odpowiedzialnych za te sprawy o solidną pracę związaną z odbudową, rozbudową polskich sił zbrojnych. Niedawna wizyta pana posła Błaszczaka, jego relacja dotycząca szczegółów tego, co toczy się w Ministerstwie Obrony Narodowej, budzi niepokój. Przede wszystkim niepokój o to, że po prostu pewne procesy zostały dramatycznie spowolnione albo wręcz stanęły w miejscu. Dlatego też Polacy, wybierając w wyborach lokalnych, zajmując się kwestiami rzeczywiście samorządu, bardzo wiele rozmawiali również na te tematy i oczekują od nas, wiem o tym z rozmów związanych z prowadzoną kampanią wyborczą, abyśmy byli tym silnym głosem w stronę władz centralnych, aby te rzeczy nie zostały zaniedbane.
No to są niezwykle istotne kwestie i pozostaje zawsze taka obawa, że za rok, dwa, trzy lata zaatakuje polska armia rosyjska i te spory, w których tkwimy i którymi żyjemy, pozostaną zupełnie już nieaktualne i zupełnie inne, tragiczne wyzwania będą stały przed państwem i narodem polskim. Pozwolę sobie jednak wrócić do tej kwestii związanej
z... Jeśli mogę, panie redaktorze, tak, jedno zdanie. I w podobnym okresie czasu zostaniemy postawieni przed referendum, w którym będzie się próbowało od Polaków wyłudzić zgodę na utratę polskiej suwerenności na rzecz elit brukselskich.
No, czyli powtórka z końcówki XVIII wieku. Ci, którzy znają dobrze historię Polski, mogą tutaj wysnuć bardzo daleko idącą analogię. Wrócę jednak do tej kwestii samorządowej i walki o duże miasta. Powiedział pan, z czym oczywiście trudno się nie zgodzić, że nie należy się poddawać i należy o te duże miasta walczyć, ale czy jednak nie obawia się pan, że będzie to się odbywało kosztem zachowania takiej tożsamości ideowej? Myślę tutaj o głosach, które pojawiają się wśród polityków Zjednoczonej Prawicy i pojawiają się także wśród różnych komentatorów, to znaczy, aby Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z części postulatów, tych, które są takie no, z perspektywy powiedzmy współczesnych czasów bardziej radykalne, choć uczciwie rzecz ujmując trzeba byłoby powiedzieć, że są po prostu zdroworozsądkowe, jak chociażby obrona życia nienarodzonych. I pojawiają się takie głosy, że w walce o ten centrowy elektorat może warto taką tożsamość ideową, prawicową, konserwatywną, a także chrześcijańską i katolicką odpuścić.
To jest pułapka, której efekty doskonale można sobie zobrazować. Nie trzeba się domyślać. Wystarczy spojrzeć na historię chadecji zachodnioeuropejskiej. Tą drogą absolutnie nie wolno nam pójść ani o jeden krok dalej. Myślę, że niestety ta nasza prawica w pojedynczych może indywidualnych przypadkach właśnie taki punkt widzenia reprezentuje. Natomiast droga, która jest przed nami, to jest droga, którą przeszli nasi rodacy 100 lat temu, czy już w tej chwili troszkę może więcej, 100 kilkadziesiąt lat temu. Ja rozmawiam z państwem w niewielkiej odległości od Bystrzejowic, gdzie urodził się Jan Ludwik Popławski, ten, który zmobilizował całe środowisko, zbudował wraz z Romanem Dmowskim, Balickim, środowisko, którego jednym z zadań najważniejszych było wprowadzenie wówczas ludu do narodu, a więc pobudzenie świadomości narodowej, poczucia odpowiedzialności za kulturę narodową, a także przyszłe niepodległe państwo polskie wśród tych, którzy takiej świadomości nie mieli. To jest ta sama sytuacja, tylko paradoksalnie z tym wprowadzeniem ludu do narodu wówczas rzecz dotyczyła włościan, chłopów, teraz bardziej dotyczy elit wielkomiejskich. One muszą powrócić do życia narodowego, do kulturowej identyfikacji z tym, czym jest Polska, i tą drogę musimy pokonać, jak bardzo trudna by nie była, a ta droga w wymiarze najgłębszym oznacza również nawrócenie, nawrócenie religijne, bo nie ma polskości bez katolicyzmu, to samo jądro naszego życia duchowego. Wiemy, że z tym nie jest najlepiej współcześnie, dlatego też tak wielką rzeczą jest wielkie dzieło ewangelizacji prowadzone przez Radio Maryja i związane z nim dzieła.
Wspomniał Pan o kwestii zatrzymania czy próby apelowania do władz centralnych przez samorządy w kwestiach bezpieczeństwa państwa, ale także istotną kwestią są te zmiany, które postulowane i wprowadzane są przez resort edukacji. Myślę tutaj o zmianach w podstawach programowych, szczególnie dotyczących nauczania historii czy języka polskiego. Czy Sejmik Województwa ma kompetencje ku temu, aby próbować te niekorzystne zmiany jakoś może osłabiać, albo jakieś inne instrumenty, aby te niebezpieczne trendy odwracać?
Absolutnie tak. Województwo lubelskie, województwo małopolskie, inne województwa w swoim wymiarze samorządowym ponoszą odpowiedzialność za ośrodki doskonalenia nauczycieli. To kto stoi na czele tych niezwykle ważnych instytucji, w jakim kierunku formuje, wzmacnia wiedzę i kompetencje nauczycieli, jest niezwykle ważne. No a przecież mieliśmy również wybory do gmin i powiatów, a tam mamy włodarzy tych samorządów, którzy decydują o tym, kim są, kto jest dyrektorem każdej ze szkół prowadzonych, czy to szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, a ci dyrektorzy kształtują skład kadry pedagogicznej. To olbrzymi wpływ. Także ten społeczny głos rad, które odważnie sprzeciwiają się od dziesięcioleci takim szaleństwom ideologicznym, jakie przygotowuje nam Barbara Nowacka, też nie jest bez znaczenia, bo władza centralna, choć rzeczywiście ma olbrzymi wpływ na stronę programową szkoły, to nie może wykonywać tych swoich kroków całkowicie w poprzek oczekiwań społecznych, czy w poprzek wyraźnych sprzeciwów. Pamiętamy te miliony podpisów, kiedy na siłę próbowano wdrożyć sześciolatków do szkół. Być może przed nami podobne akcje po to, aby polska szkoła pozostała środowiskiem bezpiecznego wzrostu młodego pokolenia.
Był Pan dyrektorem gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jak Pan patrzy na te postulowane zmiany w podstawach programowych?
To jest absolutne szaleństwo. Jest to jakaś mieszanka żenującej ignorancji osób, które formułują te propozycje. Jednak z podporządkowaniem się też pewnym wytycznym ideologicznym płynącym z organizacji międzynarodowych, z samej Unii Europejskiej, która nie ukrywa zakusów na to, aby tę kompetencję, a więc właśnie kształt edukacji, odebrać państwom narodowym i realizować te kwestie programowe w szkole, tak jak wszystkie pozostałe, a więc pod kątem budowania jakiegoś utopijnego społeczeństwa multikulturowego, pozbawionego głębokiej wiedzy humanistycznej o własnej tożsamości. Przecież żyjemy w kulturach narodowych, nie w jakiejś abstrakcyjnej kulturze uśrednionej europejskiej. Także te eksperymenty oczywiście nie mogą się ostatecznie udać, ale mogą bardzo zaszkodzić jakości tego przekazu kulturowego. Dlatego też rośnie tutaj rola rodziny, rola tych naszych lokalnych środowisk, które miały właśnie ten czas wielkiej mobilizacji w kontekście wyborów samorządowych. Tu musimy umacniać naszą troskę o młode pokolenie, nie odpuszczając też murów szkół, bo tak jak nie udało się, prawda, zczarnkizować szkoły, gdyż władza centralna ostatecznie wysyła pewne sygnały, tu staraliśmy się naprawdę bardzo wartościowe elementy wnieść do polskiej szkoły. Tak samo nie da się ich urobić polskich szkół na kształt, prawda, pani Nowackiej i jej koleżanek, ale ten spór trzeba toczyć, nie wolno ani jednego najdrobniejszego elementu przyjąć bez krytyki, bez oporu, zwłaszcza, że są to rzeczy niezwykle skandaliczne, co z Krakowa pięknie wykazał nam w odpowiednim nagraniu pan profesor Nowak, pokazując szaleństwo tego, co zaproponowano w ramach reformy programowej polskiej szkoły.
A jak pan słusznie zauważył, jest to dopiero etap wstępny, ponieważ w ciągu 2-3 lat ma być wprowadzona zupełnie nowa podstawa programowa, gdzie nawet te treści, które jeszcze się ostały, no będą wyrugowane albo przedstawiane zupełnie na modłę europejską, czyli de facto niemiecką. I te wszystkie wątki dotyczące stosunków polsko-niemieckich, gdzie Niemcy są przedstawieni zgodnie z prawdą, czyli jako sprawcy, jako zbrodniarze, będą zupełnie na opak przedstawiane w tych nowych podstawach programowych.
Tu trzeba docenić wysiłek, jaki wykonała szkoła, ale pod kierunkiem rządów prawicowych, a więc to, że mamy 4-letnie liceum. Przez te 4 lata mądry nauczyciel mimo wszystkich wymysłów z ministerstwa będzie mógł wiele wartościowych treści i godziwych postaw przekazać młodemu pokoleniu. Tak jak mądrzy nauczyciele w szkołach podstawowych już w tej chwili mimo zakazu zadawania prac domowych starają się młodych ludzi mobilizować do solidnej pracy i porządnego uczenia się.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Sejmikiem Województwa Lubelskiego?
Na pewno musimy wykazać się niezwykłą aktywnością w takich sferach jak kultura, za którą sejmiki odpowiadają, prowadzą ważne instytucje kultury, takich jak kwestie zdrowia, a więc wielkie dziedzictwo pani profesor Starosławskiej dotyczące onkologii. Tu jest dla nas symbolem tego, tej ciężkiej pracy, którą musimy w tej materii wykonywać. To kwestie związane z obroną też tej przestrzeni gospodarczej. Mamy tutaj lubelski węgiel Bogdanka i ten spór o Zielony Ład nie jest dla nas teorią, ale jest sporem o niezwykle ważny zakład pracy na Lubelszczyźnie. No ale to także mnóstwo innowacyjnych inwestycji, takich jak chociażby budowa kargo na lubelskim lotnisku, czyli rozwój we wszystkich wymiarach tych, za które rzeczywiście bezpośrednią odpowiedzialność ponosi samorząd województwa lubelskiego.
Przed nami także wybory do Parlamentu Europejskiego. Może nie aż tak istotne jak wybory samorządowe, a tym bardziej do Sejmu i Senatu, no ale jednak także mające znaczenie nie tylko wizerunkowe dla obozu patriotycznego, ale także faktyczne, ponieważ to w Parlamencie Europejskim może nie najistotniejsze decyzje są podejmowane, ale no pełni on ważną rolę w instytucjach unijnych, gdzie zapadają decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do tej debaty? Również myślę tutaj o środowiskach, które będą konkurowały ze Zjednoczoną Prawicą, szczególnie o Konfederacji, która wytyka rządom Zjednoczonej Prawicy pójście na daleko idące ustępstwa wobec Unii Europejskiej. W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość będzie przedstawiało swoją politykę, tak aby zachęcić eurorealistycznie patrzących wyborców, aby jednak oddali głos na Zjednoczoną Prawicę?
To przed nami właśnie wielki czas komunikowania tych spraw, w których te środowiska suwerennościowe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie będą musiały wykonać olbrzymią mobilizację. A sygnał, jaki jest kierunek myślenia Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości w tych sprawach najwyraźniejszy sformułował już dobre kilka tygodni temu sam Jarosław Kaczyński, przywołując, wzmacniając fantastyczny, ale dramatyczny w swojej treści raport Instytutu Ordo Iuris dotyczący utraty suwerenności na skutek zmian traktatowych w Unii Europejskiej. To są rzeczy, o których już na spotkaniach programowych Zjednoczonej Prawicy była mowa, ale które z całą pewnością staną się treścią najbliższych tygodni i 2 miesięcy przed wyborami. Tu nie ma miejsca na żadne kunktatorstwo i szukanie subtelności, których nie ma w ostrym sporze ideowym. Dlatego doceniam też to, co słyszałem w tej kampanii wyborczej z ust polityków, posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy otwarcie przyznawali, że brak wyrazistości w kwestii chociażby Zielonego Ładu był błędem, który nie może już w żaden sposób być powtórzony. Tu sprawy muszą być postawione bardzo jasno, nie tylko w kampanii wyborczej, ale później tej pracy nad powstrzymaniem przebudowy Unii Europejskiej w eurokomunistyczne imperium.
Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był Radosław Brzuska, od ostatniej niedzieli wybrany na radnego w Sejmiku Województwa Lubelskiego, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zyskało ponad 47% poparcia. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!